W programie PiS-u było zaznaczone wzrost nakładów z budżetu państwa na opiekę zdrowotną. Więc to jest jeden kierunek, po prostu wzrost ilości pieniędzy publicznych na nasze zdrowie, ale ponieważ ten taki wzrost, który będzie wszystkich satysfakcjonował, na to będziemy musieli poczekać 4 lat, bo to jest związane ściśle z rozwojem ekonomicznym kraju. Musimy tych poszukać. Poszukać tych pieniędzy, ale szukać należy u ludzi, którzy te pieniądze mają. Nie należy szukać u wszystkich, u bezrobotnych, u biednych, u tych, co mają tą, pracują, ale mają tą minimalną płacę, więc ledwo wiążą koniec z końcem. Od tych ludzi nie należy oczekiwać i brać, i nawet chcieć brać pieniędzy. Natomiast mam nadzieję, że teraz będzie większa, silniejsza klasa średnia, więc ludzi dość dobrze zarabiających. Może nie są bogaczami, ale zarabiają dość dobrze. I od tych ludzi należy na tą opiekę zdrowotną wyciągnąć pieniądze, bo ich stać na to. Ale w sposób cywilizowany. W sposób cywilizowany, to znaczy poprzez ubezpieczenie, dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.
Panie ministrze, jeszcze jedno takie pytanie, zanim dopuszczę do głosu słuchacza, ale to będzie pytanie trochę uprzedzające, ewentualne, możliwe pytanie, bo w związku z tym, że ostatnio prasa trochę, jak to bywa, nie zawsze jest przychylna, a zwłaszcza szuka różnych sensacji. I między innymi opublikowano w Rzeczpospolitej pana ministra oświadczenie majątkowe i zwracając uwagę, ile to ten pan minister nie posiada różnych środków, już nie będę tego tutaj wymieniał. Ale to jeszcze tylko, ponieważ tu jedna ze słuchaczek zadała to pytanie po naszej pierwszej części dyskusji. Wynika z tego, że lekarzom niektórym dobrze się powodzi. Nie wiem, jak można uczciwie jako lekarz dojść do takiego majątku.
Można, można. Jak się okazuje, że można, to sposób naprawdę uczciwy. I muszę powiedzieć tak, ja jestem ponad 42 lata lekarzem. Pracowałem w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze mieszkanie, które kupiłem, to były lata 70, to było po powrocie żony i mnie zresztą ze Stanów Zjednoczonych, bo myśmy obydwoje pracowali. Zarobione tam pieniądze, dolary, jeżeli ta pani, która się pyta, nie wiem ile ma lat, ale jeżeli żyła w tych czasach, to wie, jaka ogromna siła nabywcza była wtedy dolara i za stosunkowo niewielkie pensje, bośmy byli młodymi ludźmi i na niskich stanowiskach wtedy, ja na stanowisku asystenta w Stanach Zjednoczonych pracowałem. Moja pensja nie była gigantyczna, natomiast kupienie mieszkania za te pieniądze było absolutnie możliwe. Podobnie jak kupienie działki, wybudowanie na tym chałupy wiejskiej po prostu zmodernizowano. A potem praca, niezwykle ciężka praca, jak zwykle na dwóch, trzech etatach, przy życiu, który i żonie, i mnie, i moim dzieciom odpowiadał, to znaczy żadnego szastania pieniędzmi, posiadanie wiedzy, że kiedyś człowiek przestanie pracować i musi mieć zabezpieczenie, bo emerytury, które są, mogą nie wystarczyć. I w związku z tym zamiast wydawać, budować dom, jakby niektórzy inni wybudowali, my mieszkamy już ponad 30 lat w tym samym mieszkaniu, nie zamierzamy go zmieniać, nie zamierzamy budować willi. I dlatego te pieniądze są na koncie, po prostu. Jeżeli ktoś się dziwi, to ja mogę również powiedzieć, że się bardzo dziwię, że wielu ludzi po wielu latach nie ma chociażby własnego mieszkania. Widocznie żyli w taki sposób, który im nie pozwolił na to, żeby zaoszczędzić pieniądze na rzeczy ważniejsze.
Proszę Państwa, zapraszam do rozmowy. Naszym gościem jest pan minister zdrowia, pan profesor Zbigniew Religa. Telefony do studia 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. I już odbieramy telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Tak.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Mówi Wanda z Warszawy.
Witam Panią.
I serdecznie witam ojca prowadzącego i pana ministra.
Witam Panią.
Przepraszam, ja tylko odetchnę. Ja mam takie dwa pytania, panie ministrze, ponieważ być może, że wobec różnych problemów one się będą zdawały, że są bardzo takie nieważne, ale dla mnie jako osoby bardzo ciężko chorej, nie tylko na serce, ale na wiele innych, to jest dość ważne. Ja mam lekarza pierwszego kontaktu, tak dam przykład, na przykład na Żoliborzu i jeżeli dostaję skierowanie od pana doktora na badanie kwika, to pan profesor wie, co to jest, ponieważ przyjmuje syn Kumar na rozrzedzenie krwi i ja nie mam siły czasem jechać na ten Żoliborz ze Śródmieścia, zrobić tam badania. Robię w bliższej przychodni sobie w Śródmieściu i dlaczego wpłacąc na Fundusz Zdrowia, bo wtedy, kiedy były kasy chorych, ja rozumiem, że to był podział. Ale teraz jak jest jeden fundusz, to czemu ja w przychodni koło siebie muszę płacić, mając skierowanie od pierwszego kontaktu? Wydaje mi się, że chodzi tylko o samo porozumienie, że jeżeli ja mając skierowanie od pierwszego kontaktu z Żoliborza, robię sobie to badanie w Śródmieściu co jakiś czas, bo dość często muszę go robić, to mógłby Fundusz Zdrowia te pieniążki przekazywać do tej spółdzielni, do tej przychodni, gdzie robię sobie, mam bliżej, bo niejednokrotnie rano nie mogę wstać, jestem ciężko chora, jest mi ciężko, jest nie taka pogoda, nie mogę dojechać na ten Żoliborz. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeżeli ja mam chorobę przewlekłą serca, która wiadomo będzie się pogłębiać, będzie coraz cięższa, mam chorobę ciężką tarczycy, będzie się pogłębiać. Czy skierowania do specjalistów muszą być powielane co roku? Czy może chory mieć skierowanie jedno przy sobie i okazywać u danego specjalisty, mam skierowanie do końca życia i proszę mnie na to leczyć. On sobie spisuje jakiś tam numer, wszystko przekazane do Funduszu Zdrowia i wtedy nie ma kłopotu jechania, zapisywać się do pierwszego kontaktu, niejednokrotnie o 5 rano trzeba wstać, żeby tam dojechać, na co ja osobiście nie mam siły i chyba już im dłużej, tym bardziej nie będę miała tej siły.
Dziękujemy.
Także są te dwa takie problemy, jeśli można, to przejdę na odbiór.
Tak, dziękujemy bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Znaczy ja mam nadzieję, że jednak będzie inaczej niż pani mówi, to znaczy, że będzie się pani czuła lepiej wiele upływającego czasu, a nie gorzej, ale dwa problemy, które pani poruszyła, są niesłychanie ważne. Naprawdę w pewnym sensie podstawowe. Ja uważam, że podstawowe w tym sensie, że ogromnej wagi. Ma pani absolutną rację. W momencie, kiedy pani kieruje panią na badanie, pani lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a robione jest to badanie w laboratorium, które ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie widzę żadnego powodu, żeby pani robiła to prywatnie. Nie ma takiego uzasadnienia, ponieważ to wchodzi w pani leczenie. I tu na to Narodowy Fundusz Zdrowia ma pieniądze i to powinno absolutnie. Nie zgadzam się z tym, żeby pani płaciła. Ja zobowiązuję się już do tego, że tę sprawę poruszę w poniedziałek. Niestety dopiero w poniedziałek, nie jutro, bo nie mogę jutro, ale w poniedziałek z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. I ta sprawa będzie poruszona i myślę centralnie załatwiona. Bo to jest nieuczciwość, to co pani powiedziała. I zgadzam się co do drugiego punktu. To też niesłychanie ważna sprawa, która myślę dotyczy bardzo wielu osób w Polsce. Osoby, które mają chorobę serca, tak jak pani, czy inną chorobę o charakterze przewlekłym. Za każdym razem skierowanie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do specjalisty jest bez sensu. Ale myślę, że tak może być, że tak mogą mówić przepisy obecne Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale chcę pani powiedzieć tak, po to zostałem ministrem, żeby cały szereg nieprawidłowości zmieniać. Mam na szczęście bardzo dobry kontakt z obecnym prezesem. I rozumiemy się. I on moje wszystkie uwagi traktuje bardzo, bardzo poważnie, co do tej pory zresztą dał wyraz już wielokrotnie. Tą sprawę też będę poruszał, ale powtarzam. To prawdopodobnie są takie zapisy, które obowiązują w Narodowym Funduszu Zdrowia. I tu proszę dać mi chwilę czasu, bo to się nie dzieje z dnia na dzień, to musi jakiś czas potrwać. Natomiast ten przepis na pewno zostanie zmieniony. Osoby wymagające opieki specjalistycznej i chorujące w sposób chroniczny nie będą musiały brać żadnych, co pewien czas, żadnych skierowań do lekarzy specjalistów.
Prosimy bardzo.
Król Jan Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja mam na imię Zbyszek, dzwonię z Filadelfii. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca i pana ministra.
Witam pana też.
Ja mam następujące pytanie, ponieważ mieszkam w kraju, w którym naturalnie dla wielu medycyna jest jak gdyby symbolem czegoś niesamowicie wspaniałego. Dla mnie akurat nie, wcale się to z tym nie kojarzy, ponieważ w tym kraju 46% ludzi nie posiada ubezpieczenia żadnego. Mało tego, jest taka sytuacja, że biedni Amerykanie muszą jeździć na przykład do Kanady po zakup leków, gdzie te leki mogą kupić znacznie taniej. A spowodowane jest to przede wszystkim właśnie tą działalnością korporacji farmaceutycznych, które, tak jak ja tutaj to obserwuję od wielu lat, będąc w Stanach, właśnie doprowadziły do tego, że wszystkie małe apteki po prostu giną w bardzo, bardzo szybkim tempie, podobnie zresztą jak kościoły katolickie tutaj w tym kraju. I w gruncie rzeczy te wszystkie takie tak zwane corner drugstore już właściwie nie istnieją. Są tylko ogromne sklepy, które sprzedają lekarstwa tak bardzo drogie, na które przeciętnego Amerykanina nie stać. Boję się, czy tego rodzaju właśnie działania w Polsce będą ukrócone, czy będzie właśnie w stanie rząd nasz dzisiejszy przywrócić znowu do działania polskie firmy farmakologiczne, czy one będą w stanie zatrudniać Polaków, czy będziemy leczyć Polaków polskimi lekarstwami, czy lekarstwami o wątpliwej, właściwie o wątpliwym działaniu, kupowanymi za ogromne pieniądze gdzieś właśnie na Zachodzie. Bo ja uważam, że to jest największym złem, jakie wyrządza się współczesnemu społeczeństwu. I niewielu ludzi stać niestety na to, żeby się leczyć w dzisiejszych czasach. Ja tutaj szczególnie w Ameryce widzę to w sposób bardzo, bardzo wyraźny, że faktycznie dostęp do lekarzy mają ci ludzie, którzy rzeczywiście mają duże pieniądze. Tak jak powiedziałem na początku, 46% ludzi nie ma tutaj żadnego ubezpieczenia. To jest tragedia i nie można się wzorować na Ameryce w wielu, wielu wypadkach, a już na pewno nie, jeżeli chodzi o właśnie służbę medyczną, bo to nie jest tak, jak przedstawiają to nam na filmach doktor Kilder, czy tam tego typu różnego rodzaju filmy, które oglądaliśmy kiedyś jeszcze za młodu. I myślę, że właśnie chodzi mi o odpowiedź na to pytanie, bo to jest bardzo istotne. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy pan, będąc tutaj, panie ministrze, w Stanach Zjednoczonych, był sponsorowany przez jakąkolwiek fundację? To właściwie
dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Tak, odpowiadam teraz na drugie pytanie. Ja w 1973 roku nostryfikowałem dyplom amerykański, czyli zdałem tak zwany egzamin ECFMG, który dał mi wszystkie uprawnienia lekarskie na terenie Stanów Zjednoczonych i otrzymałem pierwszy raz w 1973 roku, to już było niestety strasznie dawno, otrzymałem stypendium nie przez fundację, tylko ufundowaną przez szpital na Long Island, a potem w 75-76 roku otrzymałem po prostu drogą konkursu normalną pracę, rezydenturę w Detroit. Nie, więc nie byłem sponsorowany przez nikogo, ale powtarzam, tak mogłem działać tylko i wyłącznie dlatego, że mam nostryfikowany dyplom amerykański, więc i wszystkie uprawnienia lekarza na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast poruszył pan sprawę niesłychanej wagi, bo polityka lekowa to niezwykle trudna, ale niezwykle ważna rzecz. Ja w pierwszej części też mówiłem, jak dużo pacjenci w Polsce muszą dopłacać do leków refundowanych. Jest to procent, który pacjenci wydają swoje prywatne pieniądze na leki, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej w chwili obecnej najwyższy, bo to sięga 46% ceny leków dopłacają polscy pacjenci. To musi ulec zmianie, to też jest w planach mojego działania, żeby to zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o leki produkowane w Polsce, albo inaczej ja bym powiedział, ale nieważne, że są produkowane w Polsce czy gdzie indziej, leki tanie, a więc mówimy o lekach generycznych, czyli lekach, które mogą być produkowane, już ochrona patentowa na oryginalny lek minęła i inny, inny przemysł, już nieoryginalny, może te leki produkować, to są leki z reguły tańsze. Polityka moja, polityka tego rządu będzie szła w kierunku rozszerzenia listy leków tych generycznych, bo tak się one nazywają, a więc tych tanich, które działają często tak samo jak i te oryginalne leki i są ze względu na to, że to są tanie, są o wiele łatwiej dostępne i na kieszeń wielu ludzi. Ale jest druga rzecz. Leki nowoczesne, które są bardzo drogimi lekami. Leki innowacyjne, my nazywamy. Niestety, zgodnie z prawem międzynarodowym, ochrona patentowa wynosi 20 lat. Czyli jakiś lek, który wprowadza firma, a wprowadzają te nowe leki tylko największe, gigantyczne firmy światowe. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ one są potwornie bogate. Niektóre firmy farmaceutyczne produkujące leki, ich budżet jest równy budżetowi Polski. Niewyobrażalna w ogóle sprawa, bo przecież my wydajemy na górnictwo, na koleje, na leczenie, na mnóstwo rzeczy. A jedna firma potrafi mieć taki wielki budżet. I te firmy tylko mogą sobie pozwolić na nieprawdopodobnie drogie badania, które, ale efektem których jest potem ten nowy lek, który jak jest nowy, leczący jakąś chorobę, kupowany jest na całym świecie, bo każdy chce być zdrowy, prawda? Więc popyt na ten lek jest natychmiast olbrzymi. Ale 20 lat taka firma dyktuje cenę. To jest zbrodnicze. To jest zbrodnia tak naprawdę, bo często ta cena jest wielokrotnie zawyżona w porównaniu do kosztów, jakie firma poniosła przy wynalazku i przy produkcji tego leku. To trzeba też zmienić. Ale to już minister zdrowia na to nie ma wpływu. To muszą być uzgodnienia międzynarodowe, to muszą być uzgodnienia na poziomie Unii Europejskiej, ale to również muszą być uzgodnienia dotyczące już i szerzej. Prawo to musi być zmienione na całym świecie. Ja osobiście byłem gorącym zwolennikiem, aby to prawo patentowe skrócić do 10 lat, o połowę mniej więcej. Przez 10 lat mają prawo być jedyną firmą sprzedającą ten lek. Niech odbiją sobie w tym momencie te koszta, które wyniosły, ale już potem, żeby ten lek mógł być produkowany przez inne firmy, a więc znacznie taniej.
W świetle tego pytanie, czy było sensowne sprzedawanie polskich firm farmaceutycznych?
Proszę ojca, to jest ważne pytanie, dobre pytanie, ale polskiego obywatela, polskiego człowieka, który nie ma dużo pieniędzy. Jeżeli on ten sam lek, który musi kupić, kupi tanio, to jego w tej chwili nie obchodzi, czy to jest firma Made in Poland, czy to jest Made in Czech Republic, czy Made in w Niemczech. Ważne jest, żeby ten lek był tani. Ja uważam, że każda prywatyzacja, która, bo mówimy o prywatyzacji w tej chwili, musi być bardzo, musi być rozsądne podejście do tego. Po pierwsze, czy rzeczywiście musimy sprywatyzować? Czy rzeczywiście dana firma nie może sama sobie, będąc państwową, dać radę? Bo jeżeli jest firma państwowa, która zadłuża się stale, produkuje dług, państwo do tego dopłaca, no to na litość boską, naprawdę nie ma co jej utrzymywać, bo my wtedy wszyscy dopłacamy do tej firmy. A jeżeli prosperuje dobrze, jeżeli przynosi zysk, to niech ona będzie państwowa, przecież to nikomu nie przeszkadza. Natomiast wszystkie firmy, które przestawały sobie dać radę, Dobrze się stało, żeby były sprywatyzowane. Niech to sprywatyzują załoga, niech to wykupi akcje, niech to wykupi Polak, ale jeśli nie ma inwestorów tego typu, niech wykupi każdy inny, pod warunkiem, że będzie produkował dla Polaków tanie leki.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Czy ja mogę mówić?
Tak.
Ja mam pytanie do pana ministra. Jadwiga z Lublina dzwoni.
Witam panią.
Panie ministrze, proszę mi powiedzieć, czy pan ma wpływ na to, żeby... Bo jest taka niedaleko wieś, ludzie są bardzo biedni, naprawdę bardzo biedni, ale i przy tym bardzo, bardzo chorzy. A idąc do lekarza, muszą lekarzowi płacić. I nie chodzą, po prostu nie chodzą do tych lekarzy.
No, przepraszam, nie bardzo rozumiem, dlaczego mają płacić, skoro są ubezpieczeni.
Otóż to, panie ministrze, otóż to, dlaczego muszą płacić, bo tak pan doktor sobie życzy.
Ja myślę, że wie pani, to naprawdę nie jest sprawa dla ministra, minister tu nic nie może zrobić, natomiast jest to sprawa do prokuratora, do sądu, należy taką osobę podać do sądu, ponieważ mamy do czynienia z grupą ludzi ubezpieczonych i z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, chyba że ten lekarz nie ma podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje jako absolutnie prywatna osoba. To wtedy jest zupełnie co innego. Ale te osoby, które do niego idą, wiedzą, że jest to lekarz, który przyjmuje wyłącznie prywatnie i że to nie jest lekarz, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. To wtedy jest zupełnie inna sprawa. Ale jeżeli to jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, mający kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, to jest po prostu zwykłe przestępstwo, którego nie wolno tolerować.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże. Panie ministrze, serdecznie pozdrawiam i powiem jako pacjent, do tej pory trochę odczuwałem dezorganizację w służbie zdrowia przez te kilka lat, a teraz już zaczynam odczuwać, że coś się zbiera na jakąś spójną całość i być może, że właśnie ten rok będzie przejściowy, a przyszły będzie taki już z efektami. Słusznie pan minister powiedział, niestety, że odnośnie Państwowej Służby Medycznej, że ona dopiero może wejść w 2007 roku. Natomiast ja słuchałem bardzo szczegółowo w Sejmie dyskusji wtedy, jak rozważano ten projekt, i wiele problemów tam zostało poruszonych, jak na przykład takie, że kadry są już stare, to znaczy niesprawne, a mamy dużo bezrobotnych młodych ludzi, że byli kształceni ratownicy w szkołach medycznych i jakby się to rozpłynęło, nie ma tego zawodu ratownika usankcjonowanego, że koszty na przykład dzisiaj ratownictwa to jest około 1 mld zł, a pan minister tu podaje 1 200 000 na rok 2007, czyli wynika z tego, że można już dzisiaj podjąć jakby reorganizację tą kadrową, bo jeszcze środki techniczne na pewno trzeba będzie uzupełniać i karetki kupować nowe i tak dalej. Natomiast tą kadrową reorganizację można już podjąć wcześniej, nawet przed rokiem 2007, więc ja miałbym nadzieję, że te sprawy właśnie w takim znaczeniu by ruszyły. I to jest sprawa jedna. A druga to jest taka, że te wszystkie problemy, które pan minister ma w swojej kompetencji obecnie, mają jeszcze odgałęzienia do różnego rodzaju, do innych, że tak powiem, resortów, jak na przykład można zmniejszyć ilość wypadków na drogach, wprowadzając odpowiednie rygory i zabierając prawa jazdy tym pijanym kierowcom, bo one pochłaniają bardzo wiele potencjału medycznego na ratowanie tych ludzi. Jest jeszcze szereg innych spraw, już nie chcę to wymieniać, no ale podobnie jest z tymi zachowaniami, prawda, kibiców na stadionach i tak dalej. To wszystko kosztuje oczywiście również tą służbę medyczną. I ostatni problem to zagadnienie, które podjęto, co prawda w ostatnich latach próbowano przynajmniej to rozwiązać, mianowicie system alarmowania i system przywoływania do wypadków. Najczęściej pierwszą jest straż pożarna, jak się zorientowałem. Natomiast ten system jednego numeru wywoławczego, który miał obowiązywać w całej Europie, już kosztował trochę. I teraz on nie jest w dalszym ciągu jeszcze wykorzystywany na co dzień dla służby zdrowia. Serdecznie dziękuję i prosiłbym na o oświetlenie tych problemów poruszonych.
Ja też dziękuję bardzo panu za pański opis tej sytuacji i za pański ogląd. I tu chcę się powiedzieć, że całkowicie się we wszystkim tak naprawdę się zgadzam z panem, z filozofią pańskiej wypowiedzi. Myślimy bardzo, bardzo podobnie. Rzeczywiście ja mówiłem o 1,2 mld i podtrzymuję to na przyszły rok 1,2 mld, bo tak to wynika z wyliczeń. I tyle budżet państwa od przyszłego roku zwiększy finansowanie opieki zdrowotnej właśnie o ten 1,2 mld. Co do kadry. No może nie do końca jest tak, że ta kadra się zestarzała. Jest bardzo dużo młodych osób i jest poza tym bardzo dużo młodych osób, które chcą się uczyć tego nowego zawodu, który dopiero rzeczywiście my musimy stworzyć. To nie jest tak, że on istnieje. Ratowników medycznych, no to jest wielkie pole do działania, żeby tych ludzi wykształcić, przygotować do tego zawodu, właściwie do takiej nowej specjalności medycznej, tak mówiąc szczerze. I to będzie pociągało za sobą również i nakłady finansowe. To jest rzecz, którą tworzymy. To jest rzecz, która się będzie w tym roku działa. Dlatego właśnie jako przygotowanie do tego przyszłego roku, żeby w momencie, kiedy ta ustawa nasza ruszy 1 stycznia roku 2007, będziemy mieli całą bazę ludzi do tego, żeby oni mogli rzeczywiście przystąpić. Ten telefon, jeden telefon ratujący życie, to jest wspólna praca ministra zdrowia, ale tu mówiąc szczerze, tak rola ministra zdrowia jest stosunkowo mała. To jest rola przede wszystkim pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale zaręczam panu, że te sprawy będą dograne i za kilka miesięcy będzie pan usatysfakcjonowany, że i taki telefon na pewno działa i że na ratunek związany z uruchomieniem tego telefonu na miejsce wypadku pojawi się i straż pożarna i w ciągu kilku minut będzie karetka z personelem medycznym. No nie dzieje się nic z dnia na dzień. Wszystko wymaga przygotowań, wymaga szkoleń, ale mnie się wydaje, że idziemy w dobrym kierunku. To wszystko staramy się stworzyć i stworzymy.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu, szczęść Boże, panie ministrze. Panie ministrze, mam takie pytanie. Jestem studentem i razem z siostrą mieszkamy w Toruniu. Mam rodziców, mamy w wieku ponad 50 lat i ojca, który niestety musiał wyjechać za pracą, ma przynajmniej kilka lat i tu nie miał pracy w Polsce. I pracuje tam jest legalnie zarejestrowany i tak dalej, ale nam tu nie przysługuje żadne prawo do żadnej opieki zdrowotnej. Czy w jakiś sposób to prawo, które w tej chwili funkcjonuje, zostanie zmienione? No bo niestety, no, cokolwiek by nam się stało, nam ta opieka nie przysługuje.
Zaraz, to jest... pan mieszka za granicą?
Nie, nie, ja tu mieszkam w Toruniu, ale ojciec wyjechał, znaczy, no, musiał niestety wyjechać. Został zmuszony, bo tu niestety nie miał pracy. No i ani mama, ani siostra, ja no nie mam...
Ale to nie ma, nie, jest jakieś wielkie nieporozumienie. Pan jest studentem tutaj w Toruniu?
Tak, studentem, ale także mama, prawda, mama, no po prostu nie przysługuje żadna opieka. A ojciec jest legalnie zarejestrowany w Irlandii, dokładnie mam to na myśli.
Proszę pana, jest jakieś chyba wielkie nieporozumienie.
No nie wiem, ale no tak...
Jest po prostu wielkie nieporozumienie. Absolutnie państwu przysługują wszystkie prawa. I mi się wydaje, że państwo po prostu jeszcze stracili orientację w tym całym systemie. Ja mam prośbę, bo adres Ministerstwa Zdrowia pan znajdzie bardzo łatwo wszędzie, w każdej książce telefonicznej. Proszę na mnie, na ministra zdrowia Zbigniew Religa, przysłać dane o sobie, o swojej rodzinie. Ja polecę w ministerstwie, żeby tą całą sprawę wyjaśniono. Ale to jest jakieś, w moim głębokim przekonaniu, jakieś nieporozumienie.
Czyli ja rozumiem, że w razie czego mam na pana ministra się powoływać?
No tak, proszę, żeby pan na mnie napisał.
Tak, napisać.
Napisał do mnie, do Ministerstwa Zdrowia. Dostanie pan odpowiedź po sprawdzeniu, jak ta sprawa państwa przypadku wygląda.
Dobrze. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Bardzo proszę.
Dziękujemy. No przedziwne, przecież student powinien mieć normalne
ubezpieczenie. Absolutnie bardzo jakaś tak. Dla orientacji.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Żeby
halo?
Radio Maryja spełniało...
Bardzo proszę, halo? Oj, przepraszam. Słuchamy.
Halo, Radio Maryja?
Tak, proszę bardzo.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kanady, z Vancouver. Moje imię Zdzisław. Bardzo się cieszymy, że jest ta audycja. I chciałbym, może ten głos nie będzie głosem takim typowym w tej dyskusji, w którą się wsłuchuję już od rana u nas tutaj wczesnego. Są tematy bardzo poważne, ale chciałbym z panem ministrem taką jak gdyby dyskusję czy polemikę w sprawie, która mnie ostatnio dosyć poruszyła. Otóż mieszkając za granicą oczywiście wiem, że na pewno nie będę głosem nieżyczliwym, bo proszę uwierzyć, że na emigracji jest dziesiątki, tysiące, setki, może nawet tysięcy Polaków, którzy są bardzo życzliwi wszystkim zmianom w Polsce i tym, które po prostu następują. I pan minister reprezentuje rząd oczywiście, który my popieramy. Jednak chciałbym też zwrócić uwagę na to, że pan minister przyszedł do Radia Maryja, które jest radiem głosem katolickim w naszych domach i mam taką nadzieję, że tak jak ja się staram i wielu naszych słuchaczy, to są katolicy wierzący i praktykujący. W związku z tym jeszcze jedną obawę, tylko nim dojdę do sedna sprawy, że być może ten głos będzie niepotrzebnym głosem, takim kijem w mrowisko, a jednocześnie może być nazwany ciemnogrodem, chociaż aż z Vancouver tak daleka. Otóż dwa dni temu, by teraz była bardzo piękna, znaczy, przepraszam, była akcja zbierania pieniędzy przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I w naszym mieście oczywiście też jest ten ruch tutaj propagowany przez pewne kręgi i był film z telewizji wankuwerskiej, tutaj polonijnej, na którym widziałem, jak pan profesor uczestniczył w spotkaniach z panem Jerzym Owsiakiem i uczestniczył w tej akcji i po prostu, proszę wybaczyć, ale miałem pewnego rodzaju odczucia, że sama osoba pana Owsiaka to jest zupełnie inny, że tak powiem, rozdział i to oczywiście jest inna dyskusja, ale sama akcja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że pan profesor wyraził tutaj pogląd w pierwszej części, jak to było bolesne, gdy niedofinansowane szpitale, niedofinansowane, nie było sprzętu, nie było odpowiednich ekwipunku i leków i tak dalej, ale my jako katolicy jednak jesteśmy, powinniśmy przynajmniej, staramy się być pewnym wartościom wierni i sama akcja zbierania tych pieniędzy i kupowania wyposażenia jest rzecz, która ma miejsce i no po prostu tak już jest w Polsce w tej chwili, ale czy pan minister nie uważa, że jednak większość zarzutów, jakie są stawiane tej akcji, a jednocześnie samej osobie, chociaż tutaj mówię, chciałbym to oddzielić, pana Owsiaka, nie jest godna tego, żeby minister rządu po prostu w taki sposób, jak gdyby, no, wydawało mi się, że najchętniej by pan Owsiak pana ministra po ramieniu klepał. Przecież w końcu to są najzupełniej, zupełnie dwie inne postaci. Pan jest profesorem doświadczonym i po prostu lekarzem światowej sławy, humanistą, a jednocześnie dzisiaj politykiem. I w związku z tym proszę wybaczyć to pytanie, ale ono brzmi konkretnie tak. Czy są pewne wartości, jeśli chodzi o zdobycie tego sprzętu dla szpitali, które możemy jak gdyby zagłuszyć sobie, ominąć, po to tylko, żeby ten sprzęt zaistniał, bo przyznam szczerze, że no byłem troszeczkę zdegustowany, jak słyszałem, jak pan profesor opowiadał, że kocha pana Owsiaka i tak dalej. Prosiłbym o tą odpowiedź, jeśli można. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
Tak, ja z przyjemnością panu odpowiem. Z przyjemnością panu odpowiem. 14 lat orkiestry, 14 lat pomocy dla wielu szpitali. Proszę mi wierzyć, byłem świadkiem jestem świadkiem zresztą prawie codziennie, odwiedzając różne szpitale, jak widzę sprzęt, na którym jest napisane, zakupiony przez Orkiestrę Świątecznej Pomocy, sprzęt, który w wielu tych miejscach by go nie było, to jest jedno, albo byłby w końcu kupiony po iluś tam latach. Jest to sprzęt, który służy dzieciom, najczęściej dzieciom, chorym ludziom. Ale tu się zgadzam z panem. Gdyby to było kupowane z pieniędzy diabła, z pieniędzy źle zdobytych, z pieniędzy zdobytych na kłamstwie, na narkotykach, na handlu bronią, nigdy w życiu by nie należało zaakceptować tych pieniędzy i nie należało, i wtedy by należało powiedzieć, tak jest, lepiej nie miejmy tego sprzętu. Ale ja chcę panu powiedzieć jeszcze o drugiej rzeczy. Mówię to w Radiu Katolickim. I mówię to do człowieka, który przed chwilą mi powiedział, że jest katolikiem. To katolicy mają otwierać serce dla innych. To katolicy mają się dzielić z innymi, którzy potrzebują. To i na tym polega wiara chrześcijańska. Na tym polega nauczanie Chrystusa. Na tym polegają słowa Ojca Świętego, których encykliki czytałem. To Ojciec Święty mówi o najwspanialszym darze, jaki człowiekowi może dać w postaci przeszczepów. Mimo, że wielu ludzi krytykuje tą sprawę. My tu nie mówimy o samej osobie Owsiaka. My tu mówimy o setkach tysięcy Polaków, którzy są na ulicy, którzy marzną, ale którzy zbierają pieniądze. I mówimy o milionach Polaków, którzy dają na ten cel pieniądze. Jeżeli pan chce patrzeć się tylko przez osobę Owsiaka, która może być kontrowersyjna, może być, ja się zgadzam, bo jego zachowanie nie wszyscy akceptują i on też o tym zresztą świetnie wie. Nie chodzi tu o Owsiaka, tu chodzi o wielką, cudowną, wspaniałą ideę dzielenia się z tym, co mam, z innymi ludźmi, z ludźmi, którzy potrzebują. Proszę pana, to jest katolicyzm, to jest chrześcijaństwo, to jest wiara.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałabym włączyć się do dyskusji.
Proszę bardzo, jest pani na antenie, tak?
Tak, ale jeszcze odpatrzę.
Nie, już pani jest na antenie.
Już tak?
Tak, ja słyszę panią bardzo dobrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Halina z Siedlec. Pozdrawiam serdecznie ojca i pana ministra. Ja jestem lekarzem z 41-letnim stażem pracy. Pediatrą też, która... No, chciałam pana zapytać, panie ministrze. Po pierwsze, chciałam pana pozdrowić.
Witam pani.
Bo to, co pan mówi, to napawa mnie jakąś światłem, ja mówię, trochę nadzieją, że może się coś w tej medycynie naszej zmieni, bo to, co się dzieje przez 16 lat, to urąga wszelkim, moim zdaniem, jakimś normom etycznym, finansowym, no wszystkim. Ale chciałabym dołączyć się do tego głosu tego pana, który dzwonił z Kanady i poznać ocenę o lekach. Po pierwsze, jeszcze takie pytanie. Czy państwo mają jakąś analizę kosztów? Co właściwie składa się na te stale wzrastające koszty leczenia? Czy jaką rolę odgrywają firmy farmaceutyczne w podnoszeniu tych kosztów? Bo moim zdaniem polityka firm farmaceutycznych to jest w tej chwili zbójecka. Marże, cena leków to nie wiem, czy stanowi właściwą 30% tego, co ludzie muszą płacić. Bo to jest jedna marża na granicy, druga marża w hurtowni, trzecia marża w aptece. I czy pan minister, nie wydaje mi się słuszne, że to jest obojętne nam, jaka firma będzie produkowała dla nas leki. Myślę, że firmy zagraniczne nie dają się tak kontrolować i odprowadzają zysk tak samo jak i właściciele supermarketów i różnych innych instytucji, które przejęły nasz majątek narodowy. Czy pan minister zamierza po prostu jakoś zahamować ten wyprzedaż polskiego? Już trochę słyszałam pana odpowiedź, ale po prostu chcę zadać to pytanie na zasadzie takiej, żeby zrozumieć, że to jest problem dla nas również, żeby odbudować polski przemysł farmaceutyczny. Druga sprawa. Panie ministrze, tak zwany koszyk gwarantowany. Niewątpliwie, to bardzo dobrze, na pewno trzeba przy analizie kosztów wszystkiego, ale myślę, że wie pan co, żebyśmy tu jako lekarze nie stracili tego, co myśmy wypracowali w naszej Polsce. Mnie się wydaje, że w naszych warunkach nasz każdy pacjent jest w stanie uzyskać pomoc prawidłową pomoc. Oczywiście ja nie myślę o tym, żeby każdy leżał w oddzielnym pokoju. Jeżeli trzeba, to pacjent i poleży w 15-łóżkowym, żeby dostać dobrą pomoc. Ale właśnie wracam z tego koszyka i to, co ten pan mówił z Kanady. Tam, ten zachód, jeśli chodzi o medycynę, nie, no poziom medyczny tak, ale organizację jest naprawdę, wcale nie musimy go naśladować. Mam przed sobą takie czasopismo Pediatria po dyplomie i tam jest raport kliniczny z Ameryki na temat znieczulenia u dzieci w systemie doraźnej opieki medycznej. I czytam to, co piszą. Że te badania, Narodowy tam Instytut ich w amerykański wykazał, że wśród pacjentów ze złamaniami kości czarne dzieci będące pod opieką podstawowej opieki medycznej dla osób o niskich dochodach najrzadziej otrzymywały leki usypiające i przeciwbólowe pozaelitowo. Czyli wie pan, tak pogoń za tymi pieniędzmi. Myśmy w medycynie, ja 41 lat przepracowałam i nie patrzyliśmy tak na to, że tylko pieniądze, pieniądze i pieniądze. Jak się zaczęła ta cała wariacka transformacja przed 16 laty, to najpierw zaczęto pokazywać, jacy to doktorzy mogą być bardzo bogaci. To bez sens. Z przerażeniem patrzyliśmy na to, bo owszem, na pewno każdy chce mieć samochód, mieszkanie i tak dalej, ale polska medycyna, polscy lekarze wcale nie byli tak bardzo przywiązani do tych pieniędzy. Żyliśmy, ja mogę powiedzieć na pewno nie tylko o mnie, ale o szeregu ludzi, którzy z mojego środowiska, żyliśmy tym, że wypełniamy jakieś powołanie, że pracujemy. I nie do pomyślenia było na przykład, żeby ja przez 30 lat pracowałam w szpitalu, żeby na przykład odesłać dziecko, które przyszło do izby przyjęć bez skierowania. A te rzeczy teraz się zdarzają, bo jest taki system, bo coś tam zrobiono, czy bo ktoś się nie wyraził na to, no przypuśćmy, bo trzeba odesłać, niech idzie do pomocy doraźnej i tak dalej. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, panie ministrze, bo nie wierzę w to, co pan mówi, że wprowadzenie kas chory był najlepszym wyjściem. Pan reprezentuje ten pogląd, który mi się wydaje, że cały czas ja również myślałam o tym, żeby opieka medyczna była dostępna dla wszystkich i żeby opieka medyczna była kierowana przez, nie od tego, kto co ile zarobi, ile ma wpłacić do kasy. To trzeba liczyć, na pewno, bo ale żeby to było w ręku, że tak powiem, ministra zdrowia. I cieszę się, że pan jest tym ministrem i że pan będzie może zmieniał tu pewne rzeczy. Po prostu mi się wydaje, że kasy chorych to taka reanimacja, jak to mówię, tutaj w swoim środowisku trupa i to nic więcej. One były wprowadzone wtedy, kiedy była tylko publiczna, znaczy prywatna służba zdrowia. Było jakimś takim próbą umożliwienia ludziom uzyskania jakiejś pomocy, prawda, przez pracodawców, organizacji, ale nie wtedy, kiedy wszyscy mieli dostęp do, prawda, do bezpłatnej opieki i nagle tutaj zaczęto wyliczać koszty. Także myślę, że to był najgłupsza rzecz. No i teraz jeszcze jedną rzecz, którą chciałam bardzo zapytać. Pan myśli o tym systemie lekarza rodzinnego, który wprowadzono w Polsce. Ja boleję nad tym systemem, bo on był już przed tym u nas wprowadzony. Był Instytut Medycyny Wsi chyba w Lublinie, który prowadził tak zwaną specjalizację lekarza ogólnego. To upadło. Później zaczęto wprowadzać taki system, że był internista, pediatra, ginekolog, stomatolog i nawet w najmniejszych ośrodkach zaczęto to organizować. I po latach, bo ja przecież przeżyłam to wszystko, pamiętam z własnych, że tak powiem, doświadczenia. Boleję nad tym, że wraz z tymi transformacjami polska pediatria, zniszczono polską pediatrię. Naprawdę. I spadła, im mniej się przywiązuje wagi do specjalizacji pediatrycznej. Oddano, powiedziano, że zresztą model lekarza rodzinnego to jest taki model, jak bogaci dają czarnej Afryce. Przyjeżdża tam jakiś doktor sobie raz na jakiś czas i wszystko załatwia. My mieliśmy zupełnie dobry system. Naprawdę. I tylko pewnie, że byliśmy biedni, mieliśmy zły sprzęt i to wszystko, co zgadza się. Ale i organizacyjnie Instytut Matki i Dziecka, czy później Centrum Zdrowia Dziecka wypracowało naprawdę dobre metody opieki nad dzieckiem. A teraz to wszystko opowiadać ludziom, że jeden lekarz będzie się znał na... będzie sprawdzał szyjkę macicy, proszę pana, prostatę, noworodka leczył. To są bzdury, które się bogaci rzucają dla biednych. O, macie takie ochłapy, pan doktor będzie nam od wszystkiego się znał. Na urodzeniu, jeszcze kiedyś byłam na takim zebraniu, gdzie mówiono, że na przykład operacja wyrostka przez lekarza rodzinnego w tam systemie będzie kosztowała $200, a w klinice chirurgicznej 2000. No więc to są, ja mówię, że to naprawdę aż... To jakoś strasznie. Cieszę się, że mogę z panem mówić, bo chciałabym, żeby ta pediatria wróciła znowu do tego, czym była. To znaczy, żeby się opiekowała pacjent od 0 do 18, czy tam do... Mógł być pod opieką wykształconego w tym kierunku człowieka. A nie, żeby mu opowiadać, że każdy będzie się znał, jeden się będzie... Wszyscy na tym. To taki, mówię, ochłapy rzucane ubogim. Moim zdaniem w tym systemie takim, jak to teraz jest.
Dziękujemy.
Zapraszam, że za dużo może mówić. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani doktor również. Jesteśmy prawie lekarzami tak samo długo. Ja ciupinkę dłużej, bo 42 lata, pani doktor 41. Poza tym dzwoni pani z Siedlec, a z miejsca też miasta, do którego mam ogrom sympatii, ponieważ moja żona pochodzi z Siedlec, także był taki okres czasu, kiedy raz w tygodniu przynajmniej byłem w Siedlcach odwiedzać moich teściów, którzy zresztą też byli lekarzami. No, poruszyła pani tysiące spraw, nie tylko jedną, dwie, trzy, ale cały tysiąc spraw. A co do polskiego przemysłu farmaceutycznego, ja chcę powiedzieć tak, że ja bardziej miałem na myśli, nieważne, czy on jest państwowy, czy prywatny, ważne, żeby był, żeby produkował w Polsce i żeby leki były tanie. Dobrze jest, jeżeli przy prywatyzacji, powiedzmy, która, jeżeli uznamy, że jakiś zakład musi być prywatyzowany, byłoby świetnie, żeby to był Polak, ale jeżeli to kupi Holender i będzie produkował w Polsce i kapitał zostawiał w Polsce, to naprawdę nie ma nic złego w tym chyba. I jeżeli ten lek jest właśnie w Polsce produkowany, bo bez względu na to, czy to jest właściciel Holender, czy ktoś inny, to jest tak naprawdę w dalszym ciągu polski lek, prawda? Ważne, że to był generyk, a więc lek stosunkowo tani. Pani doktor, natomiast muszę panią zmartwić, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, musimy się różnić. Podstawowa opieka zdrowotna to nie jest wymysł transformacji. To nie jest wymysł polski, jest to wymysł ogólnoświatowy, jest to wymysł europejski. Bardzo dobrze wykształcony, specjalista, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Bardzo dobrze wykształcony, powtarzam, który jest wykształcony w kilku tych podstawowych dziedzinach. To jest tendencja światowa, europejska, światowa. W Stanach Zjednoczonych też to istnieje. Dlaczego? Dlatego, że przy tych ogromnych kosztach medycyny to jest warunek, że ta dobra, podstawowa medycyna jest dostarczana za stosunkowo niewielkie pieniądze. I tu od tego nie wolno odejść. Musimy przy tym pozostać. No bo jeżeli świat to uznał, że to jest najlepsze i pod względem ekonomicznym, ale i pod względem medycznym, to musimy to po prostu robić. Pani doktor, ja wiem, że z tym koszykiem świadczeń gwarantowanych, że tak na wszystko powinno starczyć, ale nie starczy. Widzi pani, ja dam pani przykład znowu. Operacji kardiochirurgicznych w Polsce, jeśli chodzi o naczynia wieńcowe, powinno się robić 38 tysięcy rocznie. W tej chwili w Polsce robimy 15 tysięcy rocznie. Więc jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Dlaczego 15 tysięcy, a nie 38 robimy? Ponieważ nie ma na resztę pieniędzy. Ponieważ nie ma pieniędzy na to, żeby powstały nowe ośrodki, w których będzie to również robić. To znaczy, te pieniądze się znajdują, bo 2 lata temu otwarto nowy ośrodek w Olsztynie, w tym roku będzie otwarty ośrodek w Rzeszowie, więc to powoli się dzieje. Ale to się dzieje w dość powolnym, jednak mimo wszystko tempie. Natomiast jeżeli będziemy robili te 38 tysięcy operacji bypassów wieńcowych, to proszę zwrócić uwagę, ile dodatkowych pieniędzy na to potrzeba. Powstają nowe technologie, których w Polsce nie ma. Po prostu nie ma, bo nie ma pieniędzy. Taką technologią, którą ja strasznie boleję, że nie ma, bo to jak gdyby moje życie, to też, to są operacje przy użyciu robotów kardiochirurgicznych. Myśmy zrobili prototyp polskiego robota w Zabrzu. Jestem bardzo dumny z moich kolegów, którzy to zrobili, ale nie mamy wystarczających pieniędzy jeszcze, żeby go rozbudować, żeby móc stosować w klinice. Natomiast te operacje przy pomocy robotów kardiochirurgicznych są o wiele droższe niż klasyczne operacje, ale za to, o ile bardziej nietraumatyczne w porównaniu do danej operacji. Znowu mamy sytuację, kiedy operuje pani naczynia wieńcowe bez użycia noża chirurgicznego, bez otwierania klatki piersiowej. Kiedy dzięki użyciu tej super nowoczesnej technologii ręce robota, czyli narzędzia, są wprowadzane do klatki piersiowej przez nakłucie. To samo układ endoskopowy, który pozwala to serce oglądać i naczynia. I bez rozcinania klatki piersiowej pani robi, wykonuje normalną operację bypassu. Pacjent za 2 dni może iść do domu i nie jest pokrojony. To się dzieje na świecie. Nie mówiąc na przykład, to te roboty w tej chwili największe zastosowanie mają w operacjach urologicznych, usuwaniu prostaty. Tego jest mnóstwo przecież. I to jest traumatyczna operacja zupełnie. W porównaniu do klasycznej operacji jest to dla chorego nieprawdopodobna ulga. Nieprawdopodobna. Ale na to nie mamy pieniędzy. Więc gdybyśmy te pieniądze, które mamy teraz, przenieśli 20 lat temu wstecz, na ten poziom medycyny wtedy, to byłoby ich za dużo. Ale w porównaniu do medycyny, jaka jest dzisiaj, ich jest grubo, po prostu za mało. Czy pediatria znika? Nie, pani doktor, ale dzieci jest mniej. Znicie. No, szpitale pediatryczne zaczynają być likwidowane, bo nie ma chętnych. Nie ma dzieci do leczenia. Już nie ma kolejek, dostawek, bo po prostu się tak, no, taki kierunek demograficzny jest. Zły, bo zły, no ale taki jest i musimy to zaakceptować. Niemniej pani telefon mi sprawił ogromną przyjemność. W wielu miejscach myśli mi tak samo. O tym, że lekarz bardziej powinien myśleć o leczeniu, a mniej o pieniądzach. To nasze wspólne myślenie na pewno.
Bardzo prosimy. Halo?
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Mikrofonu Jezus Chrystus. Maria Frydzica. Pytanie do strasznego gościa. Moje wielkie poszanowanie ojcom i do pana profesora. Panie profesorze, taka kwestia. Czy jest konieczna sprzedaż alkoholi w stacjach samochodowych, w stacjach, gdzie można kupić paliwo? Po co jest ten alkohol? Czy to nie sprzyja temu, żeby że mamy większą statystykę wypadkowości? I druga kwestia, co pan sądzi o homeopatii? Czy to jest po prostu potrzebna rzecz, czy takie trochę na ciąganie klienta? Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo panu za pytania. Ja jakieś 3 tygodnie temu na Radzie Ministrów przedstawiałem wyniki dotyczące picia alkoholu w Polsce, które są niestety, wracamy do starych czasów, kiedy nadużywanie alkoholu w Polsce było powszechne, ogromne i od roku 2002 obserwujemy znaczny wzrost spożycia alkoholu. Jest to związane z rząd Leszka Millera w roku 2002 obniżył akcyzę na alkohol. I niestety to spowodowało wyraźny wzrost picia alkoholu wysokoprocentowego, również wzrost picia wśród dzieci i młodzieży. Powtarzam, dzieci. Zresztą coraz częściej widzimy w prasie doniesienia, jak dzieciaki ze szkoły podstawowej przychodzą do szkoły pijane. I to jest przerażające. Ja wnioskowałem o wzrost akcyzy na alkohol, powrót do większej akcyzy, no ale to nie są tylko decyzje ministra zdrowia oczywiście. Tu są decyzje ministra gospodarki, ministra finansów, to musi być wszystko przebadane. Ja w każdym razie osobiście, bez względu na to, czy będzie taka decyzja rządu, czy nie, jestem zwolennikiem podniesienia akcyzy. Jestem również zwolennikiem i ograniczenia reklam telewizyjnych na alkohol. a przynajmniej znowu powrócenia do czasu, kiedy one były w późnych godzinach nocnych, mogły być reklamowane. I zgadzam się z panem całkowicie. Stacja benzynowa jest do sprzedaży akcesoriów samochodowych i do benzyny, ani do sprzedaży alkoholu. Nie różnimy się.
Na żadnej stacji się nie kupi żadnego alkoholu.
Nie różnimy się pod tym względem. To spojrzenie mamy identyczne. Uważam, że tak, że przyszedł czas, kiedy trzeba znowu prowadzić cały szereg nowych utrudnień i obostrzeń, jeżeli chodzi o kupno alkoholu.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marian Zuzanny. Witam bardzo serdecznie ojca oraz gościa, pana ministra oraz słuchaczy. No ja sobie mówiąc do ostatniego tematu, chciałem powiedzieć, że dzwonię ze Szwajcarii z Zuzanny. Chciałem powiedzieć, że w Szwajcarii na stacji benzynowych się nie dostanie alkoholu.
No.
Chciałbym zwrócić na pewne rzeczy uwagę, takie może, tak, może nie, że społeczeństwo biedne, na wszystko brakuje pieniędzy, ludzie chorują pewnie tak jak wszędzie. Ale czasami brak na lekarstwa, tak słyszę, że w Polsce chodzą ludzie do apteki i wykupują po prostu za ostatnie pieniążki lekarstwa, czasami nie wykupują, bo brakuje. Nie wiem, czy nie, bo chciałem zwrócić uwagę na inne rzeczy, na przykład na taką sprawę, że często przy różnych chorobach szuka się różnych ludzi, na przykład ojców bonifratrów, którzy bardzo pięknie leczą ziołami, jest to leczenie bardzo tanie, czy ewentualnie różnego typu ziolecznictwa i przepisy, czy do księdza Klimuszki, czy inne, czy ewentualnie jak tak zwane recepty babci, czy jakieś powiedzmy zdrowe odżywianie, zwrócić uwagę na zdrowe odżywianie, żeby zapobiegać ewentualnie chorobom, czy po prostu zwrócić więcej uwagi na profilaktykę, na gimnastykę zdrowotną, czy kręgosłupów, czy inne. Chodzi o mnie o to, żeby zapobiegać choroby, zanim ta choroba się nastąpi i po prostu jakiś taki, żeby to było tańsze, żeby po prostu więcej profilaktyki stosować i po prostu uczyć ludzi na to, że można wiele chorób, nie trzeba wszystkim lecieć do lekarza i płacić za lekarza, później za lekarstwa, tylko po prostu używać więcej takich naturalnych sposobów, jak były kiedyś. Znam takich ludzi, którzy leczą z bardzo dużym sukcesem i dzieci, i sami się leczą i bardzo rzadko chodzą do lekarza. To w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję za ten telefon, zresztą bardzo mądry, bardzo ważny. Podzielam pana zdanie w większości. I to jak gdyby ja nie odpowiedziałem na poprzedni telefon, co ja myślałem
o homeopatii. Tak.
Więc ja szanuję różne formy medycyny. Szanuję tą klasyczną, specjalistyczną, gdzie jest i nóż, i super nowoczesne leki, i taka twarda wiedza medyczna. Ale wiedza medyczna to również i ziołolecznictwo, które nie należy lekceważyć. Rzeczywiście o wiele tańsze, mniej agresywne, ale to i dobrze. A więc ja podchodzę do tego z należytą uwagą. Ja nie, mimo że jestem no, specjalistą i takim specjalistą, już w wąskiej specjalności, jak jest kardiochirurgia, to ja uznaję te inne metody leczenia i podchodzę z szacunkiem do ziołolecznictwa. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Znaczna część chorób, która... A część tak specjalistów uważa, że może się obyć bez lekarza i tak ulegnie wyleczeniu. Więc o tym też trzeba pamiętać po prostu. Mam rację, profilaktyka to jedna z najważniejszych rzeczy. Zresztą z przyjemnością muszę stwierdzić, ponieważ pan dzwoni z Lozanny, nie wiem jak często pan bywa w Polsce, że profilaktyka cieszy się coraz większym uznaniem wśród Polaków. Ludzie jednak zmienili bardzo na przestrzeni ostatnich lat tryb życia, sposób życia, na pewno sposób odżywiania się. Sposób odżywiania się 20 lat temu, a teraz w większości domów to przepaść. To ogromna różnica, na korzyść. Odżywiają się znacznie lepiej. No z tym sportem to jest trudniej, gorzej. Wszyscy wiedzą, że sport pomaga, ale nie wszyscy się zdobywają na wysiłek uprawiania tego sportu. No mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie to traktowało jako to obowiązek wobec własnego ciała, żeby go jednak pomęczyć. Tam grą ping-ponga, czy jazdą na rowerze, czy chociażby długim marszem czy spacerem, bo każdy z tych rodzajów ruchu jest dobry. Tak, są różne postaci medycyny, medycyna naturalna, medycyna naszej babci też jest medycyną, której ja nie lekceważę, nie należy i nie chcę, żeby inni lekceważyli. Jestem pewien absolutnie uznania i podziwu i konieczności dla profilaktyki.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem się dodzwonić do tego, do
tak,
Radia Maryja.
Jest pan na antenie, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Andrzej spod Torunia. Ja chciałem pozdrawiam serdecznie ojca i pana ministra. Ja wczoraj wróciłem od lekarza i tego. I dostałem za 70 zł leki. Nie wykupię ich, tych leków. No bo nie pracuję, zasiłek mi się skończył. Jestem bardzo chory. No i orzecznicy mówią tak, no pan się nie kwalifikuje. Ja mam reumatyzm i kręgosłup, mam 4 kręgi, mam zniszczone. Pan się nie kwalifikuje jako na rentę, na nic. Pracować nie mogę, renty nie mogę dostać. Tutaj taka pani znajoma ma 73 lata, musi co roku też chodzić, no bo też się nie kwalifikuje się na stałą emeryturę, rentę. I w telewizji czy w reportażach jest pokazane na przykład chłopak z rakiem mózgu, tam parę miesięcy życia, odebrano mu tę rentę. Co pan minister zrobi z tymi ludźmi, z nami?
Wie pan, tak, ja wiem, że to tak jak gdyby absolut,